często się myśli, taki jest archetyp, że architektura to jest taka powłoka, która nas wydziela i tworzy nam taki mikroświat w środku, w którym jesteśmy bezpieczni od tych okropnych zjawisk przyrodniczych i możemy tam sobie w wiecznym komforcie mieszkać. No i potem mamy katastrofę klimatyczną.
Cześć, tu Ania Pięta i Muda Talks, a dzisiejszy odcinek będzie dedykowany architekturze, ale architekturze rozumianej nie jako odgradzanie się od wszystkiego, co dookoła, od wszystkich zjawisk atmosferycznych, zwierząt, roślin, tylko o czymś, co jest negocjacją z przestrzenią. O czymś, co odpowiada na zmiany klimatu, o architekturze rozumianej jako bardziej ubieranie tej przestrzeni niż właśnie oddzielanie się od niej. O architekturze, której czasem po prostu nie widać, ale ona tam rzeczywiście jest. Będziemy rozmawiać o architekturze pasywnej, o budownictwie radykalnym, o dekstrukcie budowlanym i o tym, jak architektura powinna odpowiadać na zmiany klimatu. A moją gościnią będzie Gosia Kuciewicz. Gosia Kuciewicz jest połową duetu Centrala, gdzie razem z Simone de Jacobis właśnie projektuje takie bardzo nietypowe rzeczy, które negocjują z przestrzenią i no i jakoś bardziej się nad nią zastanawiają, pochylają domy, które odpowiadają na fazy księżyca, czy do których można wpuścić wiatr, czy deszcz. Także wyszła nam całkiem ciekawa rozmowa. I myślę, że całkiem pozytywna ostatecznie. Zapraszam na spotkanie z Gosią Kuciewicz i będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zechcecie się tym odcinkiem z kimś podzielić albo was do czegoś zainspiruje.
To jest architektura rozumiana jako czasownik, a nie rzeczownik. To jest architektura rozumiana jako negocjacja z miejscem i z przestrzenią. To jest chyba architektura w ogóle rozumiana jako coś zupełnie innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale oddam Gosi już głos, bo chciałabym jeszcze, żeby ona zrobiła taki lepszy wstęp swoimi słowami, czym Centrala się zajmuje. Cześć Gosiu.
Cześć. No my mamy taką już metodę w zasadzie działania, że węszymy za czymś ciekawym, zazwyczaj z przeszłości, czymś zapomnianym i próbujemy na takiej recepturze zbudować przyszłość. Dlatego głównie zajmujemy się jednak takim myśleniem, no nie wiem, jak futurolodzy. Fabularyzujemy sobie wyzwania przyszłości i różne odpowiedzi. Przez to, że nie jesteśmy naukowcami, nie mamy takich narzędzi, to robimy to bardziej jakby w polu może nie sztuki, ale na styku właśnie z artystami, z różnymi zespołami interdyscyplinarnymi i głównie to wychodzi nam w dialogu. Jak rozmawiamy właśnie z osobami spoza naszej architektonicznej bajki. I żeby podać parę przykładów, to teraz ze względów oczywistych zajmujemy się przyrodą w architekturze, ale też architekturą w przyrodzie. I tak jak powiedziałaś, staramy się widzieć nie obiekty, nie skorupy architektoniczne rozstawione na przykład w mieście, ale procesy, jak spływa deszcz po dachach, jak wsiąka w miejskie trotuary, jaki jest obieg w ogóle wody w mieście, jak operuje światło, ale nie tylko jakby z punktu widzenia ludzi, ale też na przykład zwierząt miejskich, że jeżeli mamy zanieczyszczenie światłem, to widzimy właśnie ten problem ze strony tych stworzeń, którym zaburzamy zegar biologiczny.
Wiesz co, Gosia, bo to jest strasznie dużo wątków, o których ty teraz mówisz, bo wy jesteście też, myślę, mistrzami i mistrzyniami takich, wy mówicie o tym, że trochę utopii, ale z drugiej strony w zasadzie bardzo możliwych rzeczy. To znaczy to nie jest, oczywiście zależy jak definiujemy utopię, ale mój ten ulubiony wasz projekt to jest ten ogród zoologiczny, który byłby przy Wiśle i w zasadzie zwierzęta w ogóle by nie miały tam ograniczeń. Zresztą możecie sobie wejść na stronę Centrali i zobaczyć na czym on polega. Wydaje mi się, że w naszej tej polskiej przestrzeni to jest tak abstrakcyjne i tak dla ludzi nie do wyobrażenia sobie, że wy robicie jakieś takie, wiesz, niemożliwe rzeczy zupełnie. Może powiedz więcej po prostu o tych waszych projektach.
Miasto z błota, czyli takie miasto nasiąkliwe, taki pomysł, żeby w każdej skali właśnie myśleć o tym, że architektura musi przetrzymywać wodę i też stwarzać siedliska dla środowisk wodno-błotnych, jest najbliżej chyba do zrealizowania, dlatego że ta debata o suszy, o tym wielkim problemie naszych polskich miast jest obecnie bardzo głośna. Więc to już nie jest jakaś abstrakcyjna idea, my to tworzyliśmy 3 lata temu, która pokazuje jakieś dziwne receptury przeszczepione z egzotycznych miejsc, tylko teraz jak o tym rozmawiamy z ludźmi i mówię na przykład wodne ogródki działkowe, wiecie, jak w Meksyku, tak zwane chinampa, no kiedyś to było zdziwienie, teraz ludzie rzeczywiście zaczynają się zastanawiać, aha, okej, to 2 razy w roku zaleje mi to wodą i będę mogła hodować tam trochę inne rośliny, super. Więc to jest taki projekt, z którego się cieszę, bo on przechodzi już do takiej fazy, że ludzie się pytają na przykład, jak stworzyć doniczkę z roślinami wodnymi na balkonie. Czyli pytają się już o wdrożenia tych idei, a nie tylko dyskutują na zasadzie mierzenia się ze swoim taką refleksją na temat, że to jest jakby nietypowe, może to wprowadza jakiś dyskomfort, nie wiem, już nie myślą o komarach, bardziej myślą o tym, że widzą siebie w tych scenariuszach.
To w takim razie, Gosia, jeszcze a propos miasta z błota, bo to jest coś, z czym się chyba bardzo mocno, przynajmniej w waszej branży, kojarzycie. Jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego w ogóle mokradła są tak ważne? Ja myślę, że akurat słuchacze Mudy i słuchaczki mogą sobie z tego zdawać sprawę. Jakiś czas temu był ten Światowy Dzień Mokradeł. Dlaczego w ogóle one są tak kluczowe dla mikroklimatu, ale też w ogóle dla całych miejskich systemów? Dlaczego one mogą być odpowiedzią w ogóle na zmiany klimatyczne? Co one mają w sobie takiego niesamowitego?
No, przyroda ma właśnie taką moc reagowania na to, co sobie sami sprawiliśmy. Czyli tak jak drzewa są świetnymi pochłaniaczami, oczyszczaczami powietrza, pochłaniaczami zanieczyszczeń, to mokradła, takie miejskie, nasiąkliwe tereny regulują mikroklimat, czyli ochładzają, trzymają też wodę na ten okres suszy, czyli no, są takimi regulatorami. I teraz, kiedy wiemy, że największym problemem będzie właśnie ten gorąc, upał letnie, to dosyć niedużym kosztem nakładów przede wszystkim można tworzyć takie środowiska i tak jak mówiłam, w każdej skali, więc to może być nawet taka mikrosadzawka. To nie muszą być od razu jakieś olbrzymie infrastrukturalne rozwiązania dla miasta. No trochę gorzej jest z innymi projektami naszymi, bo wspomniałaś dzielnicę zwierząt, czyli taką naszą, taki projekt, który robimy z Natalią Budnik, architektką Krajobrazu. Niedługo wyjdzie mikropublikacja, Marcin Wicha jest naszym reporterem, więc myślę, że trafi to w wiele miejsc. Przez rok rozmawialiśmy z przyrodnikami na ten temat, czego zwierzętom w mieście brakuje. I jak moglibyśmy my się usunąć trochę z tego terytorium, żeby im było w mieście lepiej. No i wyszło nam, że tutaj bardzo brakuje różnych takich rozwiązań systemowych, infrastrukturalnych, może czasami nawet drobnych, ale jakby znaczących w skali całego miasta.
To czego w takim razie tym zwierzętom brakuje i co moglibyśmy zrobić, żeby żyć z nimi w symbiozie? Bo w ogóle to jest... Cały czas kręcimy się wokół tego, co jest ideą centrali. Mi się strasznie podoba, żeby wy w ogóle myślicie o tym, jak negocjować z przestrzenią i jak negocjować to życie w jednym miejscu, w jednym ekosystemie czy systemie miejskim. Tak? Czyli my nie jesteśmy tutaj sami. Mamy mnóstwo zwierząt, które albo cichaczem gdzieś się przemykają przez różne części miasta latem, zimą. Mówię o ptakach, mówię o jakichś kunach, lisach i tak dalej. Próbujemy oczywiście się od tego oddzielić, ale to nadal żyje. Już nie mówię o tych zwierzętach, wiesz, w ogrodzie zoologicznym, ale też to, co mi się strasznie podoba, to co w waszych wypowiedziach mocno wybrzmiewa, to, że człowiek też jest częścią tej natury, a my architektury zaczęliśmy używać do tego, żeby się od tej natury oddzielać i że dla was ta architektura jest cały czas właśnie, powtórzę znowu, negocjacją z przestrzenią, ale to jest coś, co może być pod ziemią, co może być właśnie, co jest tą hydrologiczną mapą miasta, i to też jest architektura w pewnym sensie, że to jest zupełnie inne rozumienie. Nie wiem, czy jest tu pytanie w tym, co ja właśnie mówię, ale jakbym chciała jakąś taką największą esencję po prostu przekazać słuchaczom i słuchaczkom Mudy, na czym się to wasze działanie zasadza? Czy wy jesteście w ogóle jedyni w Polsce, którzy tak myślą o architekturze?
Nie, natomiast właśnie dla nas najcenniejsze są te kontakty spoza środowiska architektonicznego, bo my umiemy czytać przestrzeń, dobrze się orientujemy tak nawigacyjnie pomiędzy obiektami. Bardzo trudno było nam właśnie patrzeć tak fabularnie, co wynika z czego i co bardzo często nie zapisuje się w materialności miasta. Zobaczyliśmy metabolizm miasta, czyli na przykład to, że wszystkie choinki po zimie trafiają do Zoo Warszawskiego, bo zwierzaki się tym bawią. Albo, że wiatrołomy, takie powalone drzewa, też tam lądują. Więc zobaczyliśmy, że oprócz takiego jakby takich form, nie wiem, parkowych na przykład, to jeszcze jest cała sprawa tego właśnie, gdzie trafiają substancje z tych miejsc. Jak na przykład wygląda miejskie kompostowanie, glebarium, takie miejsca właśnie tworzenia gleby na kolejne sezony. I tutaj zawsze wyskakuje jakiś problem, zawsze coś jest jeszcze, co można by było jakby przemyśleć albo wręcz zadać pytania, na przykład w związku z mokradłami, jak nie prowadzić ogrodnictwa na torfie, więc w mieście. Na przykład spacery, to jest jedna z moich ulubionych form rozpoznań, bo spacerując, nie wiem, z seniorami albo właśnie z biologami, na bieżąco jakby obserwujemy i razem sobie tłumaczymy dla danej grupy oczywistą rzecz. Ale na przykład mijamy ogródek cały zryty przez krety. No i ja się pytam, o co chodzi? Jakaś bioinwazja, a dla takiej pani biolog oczywiste jest to, że to znaczy, że ten płot wokół tej działki jest skopany na 1,20 m i te krety nie wyjdą, one próbują się wydostać. I taki człowiek, który walczy z tymi kretami w ogrodzie, nie jest w stanie się domyśleć, że tu nie chodzi o jakieś zwabiacze tych kretów albo jakieś straszenie tych kretów, żeby się ich pozbyć, tylko wystarczy rozszczelnić płot. Więc w skali tego miasta na przykład, potem taki temat płotów, okazuje się, że ta infrastruktura podziemna dla tych wszystkich glebowych i ziemnych zwierząt jest tą architekturą, która ich dotyczy.
Ty to mówisz, to znowu myślę sobie, że jesteście, to coś mi przychodzi do głowy, takimi, wiesz co, permakulturowymi farmerami architektury. W sensie, że myślicie zupełnie inaczej, czyli jak te wszystkie zjawiska, które w mieście i nie tylko w mieście zachodzą, naturalne, jak to wszystko pogodzić. Czyli zanim postawisz płot, pomyśl, jaki to ma być płot i czy ten płot ma tam być. Zanim wykopiesz, coś wykopiesz, przekopiesz, osuszysz, pomyśl, czy na pewno. Ja w ogóle, wiesz, jak słuchałam tych twoich wypowiedzi o właśnie bagnach i mokradłach różnych, to sobie myślę, że mamy różne fobie i jakby ta architektura, która nas otacza, też jest odpowiedzią na te fobie. Mamy insektofobię, mamy ciemnofobię, czyli zaśmiecamy miasta światłem, mamy właśnie tą wodofobię, czyli osuszamy wszystko, co się da. Jak widzisz, albo od czego zacząć, żeby tą równowagę przywrócić? Jak w takiej Warszawie do tego wrócić? No bo już zaczęliśmy o tym mówić jakiś, i w ogóle kiedy to się stało, że się od tego odwróciliśmy? Kiedyś w budynkach rzeczywiście ta woda i w projektowaniu budynków, czy w projektowaniu zieleni, ta woda była czymś naturalnym. Co się stało takiego, że ona już dzisiaj no nie występuje tak, że woda jest czymś, od czego trzeba uciekać albo co trzeba wysuszać? Jak można by było każdemu mieszkańcowi, mieszkance Warszawy wytłumaczyć, co on może zrobić? Nie tylko Warszawy, no bo to oczywiście pewnie da się przenieść, tutaj jest też Wisła, no więc to troszeczkę pewnie ułatwia, ale takie jakieś proste sposoby, które dałyby się do miast przenieść, żeby je z powrotem nawilżyć po prostu.
To jest bardzo też jakby ponawarstwiany temat, bo dla mnie głównym problemem jest to, że wszyscy widzą wszystko rozdzielnie. Że widzimy jakby w skali naszej własności albo naszych sąsiadów, naszej ulicy, naszej dzielnicy, naszego samorządu. Natomiast przyrodnicze zjawiska, one tak nie działają. One działają w bardzo dużej skali i cyrkulują też na wielu rejestrach. I chyba najważniejsze jest zrozumienie, że wszystko ma znaczenie. Bardzo drobne manewry, bardzo drobne gesty, nawet taka doniczka na balkonie, jak i na przykład olbrzymi projekt renaturalizacji brzegu rzeki założony przez rząd na przykład na 2070 rok. Więc to wszystko ma znaczenie. To nie jest tak, że mamy się poddać teraz tej bezradności. I chyba właśnie tą ciągłość trzeba dostrzec, sobie zacząć wyobrażać. Dlatego my powtarzamy, że architektura to czasownik, a nie właśnie rzeczownik, bo widzimy na przykład, że fundamentując budynek, przerywamy te podziemne cieki wodne. I musimy się zastanowić, okej, my tak robimy, ale zrobił też tak nasz sąsiad. Tak mamy już w skali całej ulicy. To znaczy, że tutaj ta hydrografia już jest totalnie jakby popsuta. Więc może rzeczywiście zrobimy cemprowinę. No oczywiście to powinno być jakby, to powinno być regulowane różnymi planami, studiami, ale na koniec właśnie wszystko jest takie poszarpane i powstaje punktowo i potem się okazuje, że cały system nie działa.
To co ty mówisz teraz o tym betonowaniu cieków wodnych na przykład, przenosi mnie trochę do tego, o czym zaczęłyśmy rozmawiać, czyli dlaczego na przykład domy pasywne czy budownictwo naturalne całkowicie nie jest jakby znowu wyciąganie z kontekstu jednej rzeczy i zamienianie tak jak właśnie plastiku zwykłego na bioplastik nie jest rozwiązaniem, czyli dlaczego nie wprowadzić regulacji już teraz do istniejących obiektów czy właśnie które się budują zamiast jakby zamiast po prostu wszystko nagle zmienić na coś naturalnego i pasywnego. Nie myślimy też o śladzie wodnym czy węglowym tych naturalnych materiałów, które też one mają. Więc to jest dla mnie w ogóle strasznie ciekawy wątek. Jakbyś mogła powiedzieć o tym, dlaczego właśnie budownictwo pasywne, czy domy pasywne, przepraszam, to nie jest też odpowiedź jednoznaczna na zmiany klimatu. Ty powiedziałaś o tych regulacjach, że one byłyby tu potrzebne. Nie wiem, na ile ten Zielony Ład Europejski trochę to pomoże wprowadzić, w ogóle na ile to jest pieśń przyszłości na przykład dla Polski, w której wiemy, że tak naprawdę głównie widoczną architekturą to jest patodeweloperka tak zwana, której już wszyscy mamy szczerze dosyć, no ale ona nadal powstaje. Co by tu się w ogóle musiało wydarzyć, czy to jest w ogóle do zmiany jakkolwiek, żeby wiesz, gdzieś tam wpływać na decydentów u góry i decydentki, żeby po prostu nam takie koszmary tutaj dookoła nie powstawały i żeby nie osuszać jeszcze bardziej tego miasta, a wiemy, że tak bardzo często się dzieje, że te patodeweloperskie rzeczy często są na tych mokradłach czy podmokłych terenach stawiane.
Myślę, że musimy zmienić pytanie, w czym zamieszkujemy, musimy sobie powiedzieć, jak zamieszkujemy, bo architektura nas nie wydziela z przyrody. Jakby często się myśli, taki jest archetyp, że architektura to jest taka powłoka, która nas wydziela i tworzy nam taki mikroświat w środku, w którym jesteśmy bezpieczni od tych okropnych zjawisk przyrodniczych i możemy tam sobie w wiecznym komforcie mieszkać. No i potem mamy katastrofę klimatyczną. Więc jak się popatrzy na architekturę, że ona jest kolejnym takim elementem jak strój, jak ubranie, jak nawet nasza kondycja naszej skóry i że to jest kolejna powłoka, ale otwierająca się, zamykająca się, pragmatyczna bardzo często, bo rzeczywiście nie wszyscy są otwarci na to, żeby współmieszkać z insektami, tak jak powiedziałaś, to zobaczymy, że to jest pytanie właśnie, na ile ja mieszkam w tych zjawiskach przyrodniczych. A pasywna architektura polega na tym, że my się właśnie wycinamy. I to jest bardzo często technologicznie świetnie opracowana właśnie taka bańka, która nas od tego odcina. Super. Wszyscy mówią, że jest mniejsze zużycie energii, żeby potem to obsługiwać. Ale to też nas jakby odcina naszą uważność. Musi być już chyba gradowisko w środku lata, żebyśmy zauważyli, że coś jest nie tak na zewnątrz. Więc ja na przykład osobiście wolę taką architekturę, która czerpie z tradycji, nie wiem, mokiennice, a nie elektronicznie zaciemniane szyby, ma tkaniny, które trzeba ręcznie przesunąć, a nie jakieś na pilota. Wolę taką architekturę, którą trzeba obsługiwać, bo przy każdym takim geście, przy każdej takim rutynowym oporządzaniu tego domu czy mieszkania jestem w stanie chociaż skalibrować na chwilę moją uważność na tą przyrodę. I teraz ta różnica pomiędzy tą pasywną architekturą a naturalną polega na tym, że Bardzo często w tej narracji o pasywności mówi się, że trzeba na początku ponieść duży wydatek środowiskowy, żeby stworzyć taką idealną kapsułę. I nie mówi się za dużo o tym śladzie na przykład wbudowanym węglowym, ile było potrzeba energii, żeby te lepsze technologicznie materiały stworzyć. Bardziej się opowiada o tym zysku w eksploatacji. Natomiast w tych takich domach opartych o naturalne rozwiązania, to bardzo niski jest ten próg stworzenia, na przykład, nie wiem, cegły z suszonego błota. I oczywiście to ma swoje mankamenty, ale powstaje coraz więcej realizacji, która pokazuje współczesne domy, współczesną architekturę, ale właśnie z tych naturalnych materiałów. My z Simone teraz mamy taki mały studialny projekt. Zastanawiamy się, jak stworzyć dom wielomateriałowy, żeby każdy pokój był z innego naturalnego materiału. I tu nie chodzi właśnie o tą pragmatykę, tylko o taką potrzebę fizycznego doświadczenia, jak zamieszkujemy dany pokój, jak my czujemy się w pokoju ze słomy, na podłodze ze słomy, jak czujemy się w pokoju drewnianym, nie wiem, z drewnianym tarasem, w celi kamiennej. Te wszystkie pomieszczenia będą miały inną akustykę, inną wilgotność. Pewnie będziemy jeszcze tak pozazmysłowo inaczej odczuwać tą przestrzeń. I chcemy jakby doświadczyć tego, chcemy wystudiować jakby taki scenariusz, żeby zastanowić się właśnie, jak odmienne to jest niż takie zamieszkiwanie na przykład bloku.
Ten dom, który jest waszym autorskim pomysłem, multimateriałowy, czy on mógłby istnieć w każdej strefie klimatycznej?
Idea jest taka, że on powstaje na Mazowszu albo gdzieś w regionie i że to jest taki dom rotacyjny bardziej, że na przykład można w nim spędzić tydzień i przez tydzień jakby pomieszkać sobie w różnych pokojach, może w różnych porach roku, żeby po prostu zobaczyć, czym najlepiej się synchronizujemy. To raczej to jest takie doświadczarium tego naturalnego budownictwa. To się bardzo rozwija i tutaj mówimy o regulacjach. To jest bardzo jakby poważny temat w architekturze, bo ona jest tak naprawdę za bardzo uregulowana. I z takimi tradycyjnymi rozwiązaniami jest problem, że trzeba je na nowo atestować. Czyli coś, co na przykład od stuleci było stosowane w danym miejscu, teraz jest jakby niezgodne z prawem budowlanym. Właśnie ta mądrość ludowa to jest coś, co podważa takie normatywne myślenie. Na przykład w starych drewnianych domach drzwi były bardzo malutkie, nie były normatywne, nie miały 2,10 wysokości, tylko miały tam na przykład 1,80 m, był wysoki próg, bo przechodząc przez próg człowiek się schyla naturalnie, więc się nie wali w nadproże, w takich za krótkich drzwiach. Ale jednocześnie z takiego domu chodziło dużo mniej ciepła, więc było takich dużo rozwiązań, które były mniej wygodne, ale powodowały, że mikroklimat danego miejsca jakoś był bardziej kontrolowany przez takie drobne zabiegi. I to jest coś, co nas teraz bardzo ciekawi i w tym domu wielomateriałowym też byśmy chcieli, bo oczywiście to jest projekt taki studialny, to nikt tego nie zamówił, to jest raczej takie ćwiczenie, co można wycisnąć właśnie z tych tradycji. To chcemy sobie potrenować takie nienormatywne, wręcz takie na pierwszy rzut oka nieergonomiczne rozwiązania.
A powiedz jeszcze, żebyśmy sobie już zamknęły trochę ten słowniczek i budownictwo pasywne i domy naturalne i wasz autorski projekt tego domu multimateriałowego. Czym jest architektura radykalna?
No to jest coś takiego, co wywraca nasze rozumienie, taki stereotyp jakiś. Czyli na przykład to, że architektura jest na stałe zakorzeniona w gruncie. To były takie już w latach 60., 70. radykalne projekty takich, nie wiem, kroczących budynków, pływających, fruwających. No więc to jest takie podważenie tego jednego z pierwszej cechy takiej stereotypowej na temat architektury, czyli niezmienności, trwałości, wieczności.
W takim razie chciałabym cię jeszcze zapytać i znowu wracając do zmian klimatu. Jak ty sobie wyobrażasz takie idealne miasto, może odwołując się do jakichś przykładów też zagranicznych, chociaż to nie zawsze jest jeden do jeden do przeniesienia, zdaję sobie z tego sprawę, nie chodzi o to, żeby właśnie wziąć znowu przykład pięknej północy, gdzie jakby są szczęśliwe miasta i ludzie są szczęśliwi i nam tutaj to przełożyć, ale może w kontekście Warszawy albo jakiegoś takiego przeciętnego polskiego miasta, jak ty sobie wyobrażasz idealne miasto w jakichś takich kilku krokach, które odpowiada na dzisiejsze zmiany klimatu?
Po pierwsze byśmy wyłączyli tak zwany Wersal, Czyli byśmy zaczęli dostrzegać, znaczy byśmy zaczęli doceniać brzydkie rzeczy w mieście. I ja widzę takie miasto, które ma podwójną siłę. Ma siłę oddolnych inicjatyw, ale też takich grubych pomysłów odgórnych z bardzo odległym jakby horyzontem czasowym i z rozmachem myślenia w kategoriach bardzo dużych układów. I wydaje mi się, że przy połączeniu tych dwóch metod działania jesteśmy w stanie jakby lepiej przetrwać. I z takich rzeczy, które mamy rozpoznane, to właśnie brakuje jakby świadomego myślenia o tym, jak miasto produkuje glebę i generalnie, że to jest też zasób, o który trzeba zadbać, nie tylko o wodę, ale właśnie też o glebę, bo na niej po prostu ta przyroda operuje i my też. Zafascynowało nas pojęcie w ogóle geosmina ostatnio. To jest, słuchajcie, zapach ziemi po deszczu. To jest związane z jakimiś stworzeniami, które coś z siebie jakby wydzielają, ale dokładnie jeszcze nie wiem. Natomiast podobno jest to bardzo atrakcyjny zapach, który podświadomie czujemy cały czas, a jak go nie czujemy, to tak samo jest nam źle, jak na przykład brak widoku zieleni. Jak betonujemy miasto, to oprócz tego, że właśnie mamy problemy z nagrzewaniem i z brakiem odpływu wody, to jeszcze się odcinamy właśnie od tego czegoś bardzo pierwotnego.
Ty powiedziałaś mi też ciekawą rzecz i sobie ją sprawdziłam, że w Holandii do 2030 roku nie będzie można kupić już, nie będą do dostania nowe materiały budowlane. Absolutnie rozwaliło mi to mózg, to znaczy jak to jest możliwe, skąd będzie się w takim razie pozyskiwać ten destrukt budowlany, o którym też mnie zapoznałaś z tym pojęciem, no i jak to wpłynie na przyszłą architekturę.
Dzisiaj rozmawialiśmy o tym rano z dziewczyną w Hongkongu przez internet, dlatego że oni teraz mielą odpady przemysłu spożywczego, czyli muszle, małże używają jako kruszywo do betonu. Że tam jest taki poziom spożycia tych skorupiaków, że teraz zorientowali się, że jest tam olbrzymia tradycja, dosyć stara tradycja używania tego jako mieszankę do cementu, jako uzupełnienie. My wszyscy wiemy, że jest problem z piaskiem i tak dalej. I się okazuje, że jakieś lokalne rozwiązanie chyba jest niezłym rozwiązaniem na przyszłość. I tak sobie wyobrażam, że tak, z jednej strony będziemy mieli wielki market tych materiałów rozbiórkowych, architekci pewnie będą projektować piękne detale, które wręcz komunikują, że tutaj te deseczki będziemy mogli rozpiąć te kołeczki i jakby to użyć na nowo, ale wierzę, że powstaną też nowe materiały budowlane, które wynikną z takich dziwnych połączeń, jak na przykład jak budować z odpadów przemysłu spożywczego. I tu nie chodzi mi o plastikowe butelki pod ciśnieniem jakby w pustaczki czy jakiś granulat plastikowy, ale wierzę w to, że przez to, że będziemy musieli używać tego, jakby co produkujemy, to powstaną nowe materiały budowlane, a nam bardzo zależy, żeby te materiały budowlane brały też pod uwagę właśnie zwierzęcych mieszkańców. Od przyrodników wiemy, że miasto jest za gładkie, że na przykład pajęczaki albo gady, które się wspinają po powierzchniach, musiały się przystosować do tego, żeby w mieście funkcjonować. A moglibyśmy, nie wiem, mieć bardziej chropowate miasto i wtedy więcej zwierząt mogłoby z nami mieszkać.
W zasadzie dla mnie takie miasto przyszłości mogłoby być miksem tych wszystkich pojęć, które właśnie tutaj przytoczyłyśmy. A jeszcze już jako jednak wykształcona architektka. Jak ty sobie myślisz, Gosia, a propos tych regulacji, o których rozmawialiśmy, czy taki właśnie znowu wracam, Europejski Zielony Ład i mówienie o tej termomodernizacji starych budynków i o efektywności energetycznej, to jest jedno, ale czego na przykład w Polsce by potrzeba było? Ty powiedziałaś o tym, że jest za mało i chciałabym troszeczkę ten wątek pociągnąć, że jest, że się jakby za bardzo przeszkadza tym naturalnym rozwiązaniom, a za mało się sprawdza te nienaturalne. Jest jakiś takich parę rzeczy, powiedzmy, prawnych, które po prostu należałoby zmienić od jutra, które ty widzisz?
Tak, przede wszystkim, żeby nie rysować planów na przyszłość, takich planistycznych, linią ciągłą, tylko linią przerywaną, to na pewno. I największy temat to jest jednak własność, bo Tutaj jakby własność bardzo dużo rozgrywa w naszej przestrzeni miejskiej, nie tylko prywatnej, społecznej, ale też publicznej. I tutaj jakiś nowy pomysł musimy mieć, bo jak ja kiedyś pojęcie smogu było pojęciem abstrakcyjnym, tak, odpowiedzialności na przykład za smog. Teraz na tapecie jest to zanieczyszczenie światłem. Światło w mieście regulują przepisy zazwyczaj drogowe. Chodzi o bezpieczeństwo ruchu. Natomiast tutaj już na poziomie Unii Europejskiej są przygotowywane nowe rozporządzenia i będziemy, mam nadzieję, miasta zaciemniać, żeby też samemu się lepiej czuć, bo to też jakby psuje naszą gospodarkę hormonalną. Natomiast nikt nie mówi o właśnie mikroklimatach. Nikt nie mówi o tym, że współdzielimy mikroklimaty i mikroklimat tworzy się niezależnie od naszej własności. W sensie nasz efekt, na przykład jak nagrzewamy sąsiadów, nie ogranicza się do krawędzi naszej działki. Więc na przykład, czy mamy bardzo refleksyjną fasadę, która powoduje, że o pół stopnia, dwa stopnie jest cieplej na ścianie obok. O tym musimy zacząć rozmawiać, żeby podważyć tą własność jako nadrzędność. W przyszłości najważniejszym pojęciem w tym całym zbiorze będzie właśnie klimat, mikroklimat. I odpowiedzialność taka wspólnotowa za to, żebyśmy się wszyscy nie upiekli.
Odpowiedzialność wspólnotowa za to, żebyśmy się wszyscy nie upiekli. To ja bym chciała, żeby to nam wybrzmiało tutaj w tej rozmowie bardzo. I odpowiedzialność wszystkich branży, w tym również architektury i ludzi, którzy są odpowiedzialni za planowanie tej naszej przestrzeni. Gosia, coś chciałaś dodać?
No bo jakby zazwyczaj te rozmowy o przyszłości to są takie trochę dołujące. I my z Simone bardzo lubimy myśleć też o projektach architektonicznych w taki afirmatywny sposób, że jeszcze nie jest do końca tak źle. Jeszcze możemy na przykład z Alicją Bielawską myśleć nad tak zwanym domem odzianym. Ona właśnie dzisiaj tutaj dobiera tkaniny, którymi będziemy jakby opakowywać tą twardą część tego projektu. Ona jest właśnie od tych miękkich. I że możemy jeszcze celebrować na przykład zmiany pór roku. Że jeszcze widzimy, że jest 12 jakby takich podsezonów, że to jeszcze nie jest ta wieczna spiekota, tylko jeszcze mamy przed sobą kilkanaście, mam nadzieję, właśnie takich cykli rocznych, kiedy możemy tą naszą uważność na te zmiany kalibrować, postrzegać różnice z roku na rok, ale możemy się jeszcze tym cieszyć. Więc żeby też tak nie popaść od razu w ten taki, w tą depresję klimatyczną.
No wiesz co, to ciekawe, że ty to mówisz, bo w waszym projekcie, który zrealizowaliście na Biennale w Wenecji, już mówiliście o antropocenie parę lat temu, gdzie jeszcze niespecjalnie się tym tak na masową skalę zajmowaliśmy, więc tym bardziej cieszy mnie twoje pozytywne podejście do tego, ale powiedz w takim razie, co ten trala z Alicją Bielawską wspomnianą szykuje i co jeżeli nam pandemiczne tutaj tematy znowu nie przeszkodzą, co się wydarzy w Londynie?
Tu jest jeszcze kolejna osoba, czyli Aleksandra Kędziorek, kuratorka tego projektu, bo projekt ten on jest kolejną odsłoną takiego myślenia właśnie jak projektować dyskomfort. Na ile możemy nie być w takim wiecznym, idealnym miejscu, na ile możemy właśnie tą powłoką architektoniczną regulować nawet na przykład chłód w naszym domu. Więc my z Alicją zrekonstruowaliśmy takie staropolskie rozwiązania, jak zaplecki, portiery, podpinki pod sufit. Ona to oczywiście przetłumaczyła na język sztuki, natomiast dla nas jest to pretekstem, żeby właśnie myśleć, jak projektować dyskomfort. I Ola Kędziorek też z nami właśnie rozmawiamy wspólnie, że tych dyskomfortów jest wiele, bo to jest i to zanieczyszczenie światłem, że możemy otworzyć się na dyskomfort mieszkania o zmroku i nic nam się nie stanie, tak? To jest nawet całkiem ciekawe przeżycie, egzotyczne w mieście. Możemy też właśnie spać w chłodzie. Więc to jest taki dłuższy projekt, ale jedna z odsłon tych rozważań będzie w Londynie. Na Biennale Designu reprezentujemy Polskę. I otwarcie jest planowane na dzień dzisiejszy, na 1 czerwca.
Mam wrażenie, że nie tylko jesteście tymi permakulturowymi farmerami architektury, ale jeszcze tutaj wchodzi jakaś architektoterapia, projektowanie dyskomfortu, otwieranie się na mrok, na chłód, na takie rzeczy, które w ogóle w tej naszej architekturze, albo może nie nazywając już tego architekturą, w naszych pudełkach aktualnie nie istnieją. To jest coś, co wiesz, co zawsze mi daje do myślenia, jak odwiedzam czasem jakieś budynki korporacji albo firm, jak sobie myślę, że ci ludzie tam zamknięci, co może pandemia trochę zmieniła, kompletnie nie wiedzą, jak się zmieniają pory roku, bo nie czują chłodu, bo mają ogrzewanie, nie czują ciepła, bo mają klimatyzację, nie widzą słońca, bo można je łatwo zasłonić i jakby cały czas jest tam światło i jesteś cały czas pod wpływem jakby zupełnie sztucznie wytworzonych kurtyn, powiedzmy, czy czynników.
To jest właśnie frajda w tym projektowaniu dyskomfortu. Jeden z pierwszych propozycji naszych to była chata cabrio, czyli dom z otwierającym się dachem, czyli coś takiego absurdalnego dla ludzi, no bo, ale to jest dokładnie jak z samochodem cabrio, no jakby wiadomo, że nie ma klimatyzacji, bo się nie da włączyć, jak jest otwarty dach i można połknąć muchę, ale za to ten wiatr we włosy, to jest coś, co dodaje skrzydeł, więc tak samo jest, wydaje nam się, że byłoby z zamieszkiwaniem takiego salonu, w którym na przykład można sobie zrobić grilla albo wykąpać się w deszczu. Więc tutaj trzeba się otworzyć właśnie na takie przełamywanie i to może być postrzegane jako taka radykalna architektura, na przełamywanie tych takich stereotypów, że powinniśmy mieszkać tak, a nie inaczej, w takich i takich obiektach. Więc to jest chyba najfajniejsze w tej robocie.
Cieszę się, że tu padło sporo informacji, ale z drugiej strony to jest dla mnie jakaś taka poetycka opowieść o tym, rozmowa z tobą o tym, o czym może być architektura. A jeszcze, Gosia, na koniec, widzisz na przykład, nie chcę, żeby ten pandemiczny wątek jakoś nad nami wisiał jeszcze kolejne lata, ale jednak myślę, że to też miało wpływ na to, jak wiesz, na pewne przewartościowania w sposobie mieszkania dla wielu, wielu osób. Mnóstwo moich znajomych, zresztą ja również porzuciłam miasto, żeby się przenieść gdzieś bliżej natury. Widzisz jakiś taki rzeczywiście zwrot i to dla was coś zmienia? Albo widzicie to też w swojej pracy, czy w myśleniu osób, z którymi współpracujecie, że to jakoś mocno albo chociaż trochę zmieniło, a może właśnie w mieście Warszawa coś przyspieszyło, ten pandemiczny wątek tutaj?
Tak, po pierwsze wszyscy się zgadzają z tym, że da się coś inaczej zorganizować z dnia na dzień, tylko byłoby fajnie, gdyby się też otworzyli na to, żeby to było jakby z wyboru, a nie z nakazu. Więc, ale widać, że kiedyś jakbyśmy powiedzieli, że słuchajcie, od jutro wszystko staje, siedzimy w domach, to by wszyscy pukali się w głowę. Teraz tego typu myślenie, że musimy coś naprawdę zorganizować odmiennie, ludzie jakby wchodzą w ten dialog. Wcześniej był opór, bardzo poważny. Po drugie, wszyscy zrozumieli to pojęcie właśnie wyobraźni planetarnej, czyli bo o globalizmie to się myślało w kategoriach kapitału, ale nikt nie rozumiał tak dobrze jak teraz, że wszystko jest ze sobą połączone w skali właśnie planety. Więc to wydaje mi się są takie duże zyski, takiej ogólnej wspólnej świadomości tego, gdzie jesteśmy. No i przy okazji też właśnie ten zew do przyrody się odezwał. Powstało takie pojęcie właśnie zdrowia cyrkularnego, żebyśmy też myśleli w tych kategoriach, że no nasze zdrowie jest zależne od zdrowia właśnie tych innych stworzeń i ekosystemów, roślin, zwierząt, grzybów, więc nawet wirusów. Więc to są takie trzy, wydaje mi się, bardzo poważne zmiany w takim, to co rezonuje jakby w rozmowach z ludźmi.
Ale co ten 2-2-1, czyli ZOZI, jak mówi młoda część społeczeństwa, oznacza dla centrali?
Po pierwsze, pracujemy właśnie nad tym dyskomfortem i zbieramy dużo referencji z przeszłości na temat domów, przez które przepływała woda. I to było jakby rozwiązanie świadome, na przykład cystersów, albo olendrów, albo jeżeli chodzi o mykwy żydowskie, bo to jest jeden też z takich stereotypów, że no, w domu nie ma wody. Z drugiej strony myślimy o strukturach dryfujących, bo jak powiedzieliśmy, że miasto z błota, to teraz próbujemy zilustrować, jak takie rzeczy, które by czasami były wodnymi, a czasami terenowymi, jak takie na przykład pomosty, czy jakieś takie wspólnotowe właśnie dryfujące ławki, jak to mogłoby wyglądać, żeby zaproponować. Bo bardzo często odbijamy się od tego, że no dobrze, ale bagna są nieużytkowe. Więc chcę pokazać, że tak jak w mieście Wilkowo na Ukrainie, czy w miastach błotnych Arabów, że da się mieszkać na mokradle. I może bardzo współcześnie, bo na przykład wyobrażamy sobie świetnie w przyszłości współdzielone pojazdy, takie łódeczki osobiste bez prądu, ale właśnie takie no, wodne korakle, takie, to jest taka najstarszy typ łodzi, które się nosiło na plecach, więc to jest, czyli woda w domu, domy na wodzie. No a kolejny temat to jest taki projekt, który zaczęliśmy właśnie z Olą Kędziorek, wdrożeniowy już. Będziemy dobierać w tym roku dokładne gatunki roślin, bo przywracamy hydrobotanikę do architektury. Staramy się o tym dużo mówić, ale mamy teraz bardzo silnego partnera, który nas zaprosił z tymi roślinami wodnymi, żeby spróbować odtworzyć stan z lat 30., czyli pawilon Miesa van der Rohe. Czyli dosyć taka prestiżowa sprawa. Więc bardzo się cieszymy.
Super. Fantastycznie to brzmi, Gosia. Jak chyba po raz pierwszy mam tak, że jak ktoś mi mówi o przyszłości, głównie robią to futurolodzy, to się nie boję, jak z tobą rozmawiam, bo wiesz, przyszłość to przeważnie loty na Marsa, mieszkanie pod kopułą i jakieś kosmiczne habitaty. A jak z tobą rozmawiam, to sobie myślę o dryfowaniu na wodzie, o hydrobotanice, o wolnych zwierzętach w przestrzeni, o korzystaniu z układów właśnie tych hydrologicznych map miejskich, o korzystaniu z dyskomfortu również, o kabriodomach, czyli o zaprzyjaźnieniu się i z wiatrem, o łazience pełnej deszczu i deszczem i wszystkimi zjawiskami naturalnymi. No i też o byciu w jakiejś symbiozie właśnie ze zwierzakami wokół, łącznie z insektami, tak, również insekty się w tym zbiorze mieszczą. Więc w zasadzie chyba pierwszy raz mam taką rozmowę o przyszłości, która, powiem ci, bardzo mnie buduje, nie ma w tym lęku, jest bardziej otwarcie na możliwości, jakie nam ten współczesny świat i ta antropocentryczno-pandemiczna rzeczywistość przynosi. Chyba za to ci bardzo dziękuję, za taką bardzo pozytywną wizję. Chcesz jeszcze coś dodać? Ja się karaluchów nie boję zupełnie. Tak, jesteśmy w centrali, widzę dużego karalucha. Zupełnie się nie boję. Gosia mi opowiadała, że martwe karaluchy tutaj w pracowni czasem mrówki przenoszą. Ten jest żywy, tak. Nie, ja się karaluchów nie boję. Za dużo czasu w Azji spędziłam. Bardzo jakby, ale duży rzeczywiście. Pozdrawiamy karalucha i tym akcentem kończymy mudę. Czyli byliśmy we trójkę. Dziękuję bardzo.